Naszym gościem jest pan Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Witamy, panie ministrze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie ministrze, kilka tematów chciałbym poruszyć. Najpierw tak ogólnie, bo ciągle jesteśmy informowani w różny sposób przez różne media, przez różne osoby również odpowiedzialne za kwestie choćby rolnictwa, czy to w Unii Europejskiej, czy w naszej ojczyźnie, na temat tego, czym będzie ten Europejski Zielony Ład i w jaki sposób on dotknie rolnictwo. Na razie te informacje, które się przebijają, no są dosyć niepokojące. Są też opinie o tym, że rolnictwo, no to mniej więcej 10% emisji różnych nieprzyjaznych środowisku gazów i tak dalej, więc trzeba będzie to jakoś ciąć. Pojawiają się też pojedyncze głosy, na szczęście, no nie wiem, jak je traktować, ale choćby pani europoseł Sylwii Spurek, która snuje plany w mediach społecznościowych, że do tego roku tego nie będzie, do tamtego roku tego nie będzie i tak dalej, i w końcu 2050 nie wiem, co będziemy jedli, pewnie powietrze i popijali to wodą, więc chciałbym pana ministra zapytać o to, no jak ten Zielony Ład, jak my na niego powinniśmy spojrzeć i co on proponuje rolnikom, jakie będą korzyści, a jakie będą jakieś ubytki czy straty po stronie rolników.
Proszę Państwa, bardzo dziękuję za podjęcie tego tematu. To jest właściwie w debacie publicznej w tej chwili sprawa dla rolnictwa najważniejsza. Owszem, są problemy bieżące, w tym roku będzie ogromna podaż jabłek, spadną ceny, rolnicy protestują z różnych powodów, natomiast to ważne, co będzie w następnych latach i to się z tym Zielonym Ładem wiąże. Mamy rzeczywiście sprzeczne informacje, albo wręcz nawet wykluczające się, bo z jednej strony Komisja Europejska i politycy, którzy Komisję Europejską wspierają, mówią o samych korzyściach Zielonego Ładu, o klimacie, o tym, jaki on będzie ważny, że rolnictwo będzie wręcz kwitło, bo będzie mogło wpisać się w światową tendencję zmniejszenia obciążeń klimatycznych. Taką argumentację, nie wiem, czy w nią wierzy, czy tak musi, również podejmuje komisarz do spraw rolnictwa pan Janusz Wojciechowski. Ja miałem okazję bezpośrednio, twarzą w twarz, z nim rozmawiać prawie godzinę na forum ekonomicznym w Karpaczu i tak jak szanuję człowieka, bo przecież znam go od wielu lat, ja absolutnie nie rozumiem argumentów, poglądów, które są dla rolników wręcz nielogiczne. Komisja Europejska nie dała żadnych wyliczeń, jak ten tak zwany Zielony Ład, który w rolnictwie jest realizowany przez dwie strategie, polegać będzie na zmniejszeniu nawożenia, zmniejszeniu środków ochrony roślin, wprowadzeniu 25% upraw do ekologicznego schematu, odłogowaniu ziemi. Kiedy na świecie brakuje żywności, przepraszam za dygresję, Europa będzie odłogowała grunty. I pan komisarz również to wszystko powtarza. Natomiast nie przedstawiono żadnych wyliczeń. Pojawiły się, owszem, wyliczenia z jednej strony samych rolników, organizacji rolniczych, ale również o zgrozo dla Komisji Europejskiej, służby naukowej Komisji Europejskiej, która, jak się upewniłem u pana komisarza, jest zatrudniono grupą ekspertów zatrudnionych przez Komisję Europejską do analizy skutków różnych decyzji, więc ta służba naukowa stwierdziła, że wprowadzenie Zielonego Ładu spowoduje drastyczny spadek produkcji żywności w Europie, zbóż o około 11%, mięsa 16%, mleka 10%, wzrost cen w sklepach, spadek popytu, bo jak wszystko podrożeje, to ludzie będą mniej kupowali, czyli jeszcze większe problemy dla rolników. I Europa stanie się importerem, zakładnikiem innych kontynentów. Kiedy zwróciłem panu komisarzowi uwagę, że przecież kraje, które mają przyzwoite warunki do rozwoju rolnictwa, tak jak Polska, może tu nie mamy rewelacyjnych warunków, bo i gleby dość słabe, z wodą też trochę kłopot, ale mimo wszystko 15 milionów hektarów możemy spokojnie uprawiać i produkować, wytwarzać żywność, że to jest wręcz krajów, które mają takie warunki, moralnym obowiązkiem wobec reszty świata, tych ludzi, którzy głodują, którzy z głodu albo umrą, albo ruszą do Europy, do Ameryki Północnej, upomnąć się o jedzenie, a te ruchy głodowe, migracyjne przecież właściwie na naszych oczach już się zaczynają dziać. Pan komisarz stwierdził, że nie jest rolą Europy żywienie świata. My mamy postawić na jakość. Owszem, jakość jest ważna, bo ona daje lepszą cenę, jest tą wartością dodaną, ale kraje, które mają możliwość produkowania żywności, muszą również dostarczać tę żywność dla tych, którzy mają pustynie, góry, brak wody, wysokie temperatury, gdzie nic u nich nie urośnie. I to jest moralny obowiązek wobec innych ludzi, nasz chrześcijański moralny obowiązek. Komisja Europejska chce ograniczać produkcję żywności, mówiąc cały czas o tej jakości. To jest niezrozumiałe. To jest dla mnie po prostu niezrozumiałe, żebyśmy tak tracili nasze szanse. Również argument pana komisarza, no przecież będziemy rozwijali rolnictwo ekologiczne. Wszyscy o rolnictwie ekologicznym się wypowiadający, myślę, że nie mają wiedzy, na czym polega prowadzenie rolniczego gospodarstwa ekologicznego. To są ogromne problemy, ogromne utrudnienia, to jest ogromny wzrost pracy ręcznej, koszty z tego powodu rosną, a plony spadają i to bardzo istotnie. I żeby ta żywność ekologiczna była w stanie utrzymać rolnika, to ona musiałaby kosztować może 100, może 200% więcej niż ta cena żywności konwencjonalnej, a konsumenci z jednej strony wygodni, chcieliby ekologiczne, cały czas o tej ekologii mówią, ale jeżeli chodzi do ceny, no to badania opinii publicznej mówią, że no może 20, może 30% więcej by zapłacili, natomiast na pewno nie 100 czy 200%, żeby to utrzymało rolnika. Więc ten Zielony Ład jest utopią. Utopią, która uderzy w polskie rolnictwo, w pierwszej kolejności uderzy w małe gospodarstwa, bo one nie będą w stanie sprostać tym nowym inwestycjom, zakupom innowacyjnym, maszynom, urządzeniom, rolnictwu precyzyjnemu i tak dalej, i tak dalej.
Panie ministrze, ale właśnie te małe gospodarstwa rodzinne, tak one są nazywane, no to jest jedno z haseł tego Zielonego Ładu, czy tego, co mówił również pan komisarz Janusz Wojciechowski, że one będą promowane, że będzie się odchodziło od tych wielkich,
potężnych. Tak, ojciec słusznie powiedział, że to jest hasło. Tylko co się za tym hasłem kryje? Bo ja jestem przeciwny, żeby gospodarstwa miały po parę tysięcy hektarów. Tylko pytanie, gdzie jest granica tych gospodarstw popieranych, a tych gospodarstw, które będą niszczone, czy kasowane, czy nie otrzymają żadnej pomocy. Zapytałem wprost pana komisarza, czy jedna krowa to jest dużo, czy mało. No mało. A 10? No może jeszcze nie za dużo. A jak będzie w gospodarstwie tych krów 30 czy 50, a gospodarstwa mleczne w tej chwili nawet i więcej mają i ledwie z tego żyją, czy to już jest granica przekroczona i trzeba takie gospodarstwo niszczyć? Czy jeszcze to jest dopuszczalne i to gospodarstwo będzie miało jakąś formę pomocy? No to nie było odpowiedzi. Jednocześnie wobec tej polityki europejskiej jest kreowana polityka krajowa. To jest tak zwany plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej, który każdy rząd w poszczególnych krajach ma opracować. W tej chwili jest druga wersja. Pierwsza była bardzo słabiutka. Między innymi nasza Rada przy prezydencie dokonała analizy, wskazując też i mankamenty. Druga już jest trochę lepsza. To jest zasługa też i pracowników ministerstwa. Bardziej mówię o pracownikach, właśnie, którzy nad tym pracują. Ale w dalszym ciągu tam jest szereg nielogiczności. Na przykład zasada wsparcia bezpośredniego dla rolnictwa. To, co jest od początku wejścia do Unii ważne, czyli dopłaty bezpośrednie. To jest pewien diaboliczny plan Komisji Europejskiej. Dopłaty bezpośrednie będą bardzo niskie. 117 euro, czyli około 500 zł. Natomiast to są te obowiązkowe, to co rolnik dostanie. Reszta, a to proszę bardzo, panie rolniku, niby dobrowolnie, ale musi pan wchodzić w ekoschematy, musi pan wchodzić w działania dobrostanowe, musi pan spełniać bardzo dużo różnych norm, to może jeszcze 100, 200, 300 zł do hektara pan dostanie. Złożoność jest taka, to jest 90 parę jakby schematów pomocy dla rolników, o którą rolnicy będą mogli się ubiegać. Konia z rzędem temu, kto się w tym wszystkim połapie. Nawet rolnicy dobrze przygotowani po studiach rolniczych sobie z tym nie poradzą. Doradcy rolniczy sobie z tym nie poradzą. I rolnicy nie będą z tych pieniędzy dodatkowych, dobrowolnych ponoć, bo to komisja podkreśla, przecież nikt nikogo nie zmusza, to jest dobrowolne. To jest ekonomiczny przymus. Więc te sprawy trzeba łączyć. W Polsce jeszcze dodatkowo jest problem innych środków, które były zapowiedziane, bo tych na wspólną politykę jest mało. Odeszła Wielka Brytania, negocjacje nie były specjalnie tutaj owocne w tym zakresie, więc miało być to uzupełnione z tak zwanego planu odbudowy, z polityki spójności, tylko że kiedy analizujemy każdy z dokumentów oddzielnie, to on się powołuje na to, że w innych dokumentach będzie finansowanie, a nie w nim. Albo w nim tylko troszeczkę, a więcej będzie gdzie indziej. Plan odbudowy mówi, że to wspólna polityka ma finansować, plan strategiczny wspólnej polityki, że plan odbudowy ma finansować. W związku z tym na ostatnim posiedzeniu Rady przy prezydencie zażądaliśmy, proszę bardzo, proszę pokazać portfel, cały portfel tych środków, które mają być dla rolników przeznaczone w następnych kilku latach. Proszę wskazać precyzyjnie, ile będzie z tego programu, z tego programu, z tego, żeby można ocenić, czy jest to dla rolnictwa wystarczająca kwota i będzie mogło się rozwijać, czy to jest tylko takie pustosłowie, opowiadanie, przerzucanie się odpowiedzialnością. Na razie odpowiedzi nie mamy.
Panie ministrze, Rzeczpospolita zapowiada, już analizując zresztą sytuację, która jest, podwyżki cen pieczywa, dalsze podwyżki, to takie dosyć drastyczne, to jest jeden tylko z elementów, ale też słyszymy i widzimy, odczuwamy to, że jest taki trend wzrostowy, jeżeli chodzi o ceny żywności w ogóle, więc pytanie, z czego to wynika? Z tego, że są małe zbiory, czy z jakichś innych powodów i co zrobić, żeby taki trend zatrzymać? Czy jest to możliwe?
Bardzo rzadko to wynika z problemów w niedostatku surowców rolniczych, niskich plonów czy małych zbiorów, bardzo rzadko. To nie ma żadnego związku. W tym roku mamy dobre zbiory zboża. Owszem, jest dużo zbóż paszowych, te, które nie nadają się na chleb, czy z trudem się nadają, trzeba je przeznaczać na paszę. Ale jeżeli na rynku obserwujemy upadek polskiej hodowli świń, ogromne problemy drobiarzy, to kto to zboże skarmi? Jakie grupy zwierząt będą to skarmiały? Jednocześnie postulowałem, to było bardzo mocno zaawansowane, utworzenie państwowego portu do eksportu zboża, żeby nie było monopolu kilku firm zagranicznych, które tym rządzą. Nie było dyskusji. Zobaczy ojciec, w tym roku jest nadmiar jabłek. Bardzo dużo. Urodziło się bardzo dużo jabłek. To jest prawie jak w tym największym w zakresie zbiorów roku 18, gdzie próbowałem ratować to jakimś skupem interwencyjnym. To się generalnie udało, chociaż niewiele brakowało. Byłbym nawet tak atakowany, że może nawet niektórzy się cieszyli, że może do więzienia z tego powodu powinienem trafić. Więc w tym roku ceny płacone rolnikom będą dramatycznie niskie, bo pośrednicy, w tym niemiecka firma, która tym zarządza, będą wymuszali na rolnikach bardzo niskie ceny, ale żadnego związku z cenami soku czy musu jabłkowego w sklepach nie będzie. On będzie drogi. Chciałem, i to było w założeniach PiS-u, bo przecież to nie są moje pomysły. To były zapowiedzi, również deklaracje pana prezesa Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego. Miało być uruchomienie Narodowego Holdingu Spożywczego, on się miał nazywać Grupa Spożywcza, Krajowa Grupa Spożywcza, który właśnie na rynku pomagałby, żeby nie dochodziło do takich zapaści cenowych, że inni uczestnicy tego łańcucha, czyli przetwórstwo, pośrednicy, handel, będą na rolnikach wymuszali bardzo niskie ceny. Firmy państwowe, które miały być w tym holdingu, podejmowałyby również normalną działalność. Kupowały, przerabiały, wskazywały wyższe ceny, tak żeby i prywatnie musieli się do nich stosować. Ale holdingu nie ma i wszystko na to wskazuje, że nie będzie. Ponieważ pomimo tego, że Ministerstwo Aktywów Państwowych u premiera Sasina, tu szczególną ważną rolę pan minister Andrzej Śliwka wykonał, jestem mu wdzięczny, za cóż z tego, że wszystko zostało dopięte, ustawa w Sejmie zmieniona, jak minister rolnictwa chce nie dopuścić, żeby ten holding powstał. Tak jakby nie chciał mieć narzędzia, żeby można było na rynku pomóc rolnikom w podniesieniu ich cen. To jest pytanie, to czy ich w takim razie interesów niepowoływanie tego holdingu broni? Tych wszystkich przetwórców, którzy do tej pory żerowali, okradali rolników, producentów surowca. Mówię to z przykrością, ale niepowołanie holdingu, a mógłby już od wielu miesięcy działać, wszystko zostało dopięte. Gdyby nie było właśnie blokowania tego przez Ministerstwo Rolnictwa, które jako pierwsze powinno się tego domagać, żądać, prosić, wpływać, żeby jak najszybciej to powstało, bez tego holdingu rolnicy są słabi i będą poddawani takiemu biczowaniu, ćwiczeniu przez tych wszystkich, którzy do tej pory na rolnikach korzystali, ale również na konsumentach, bo w ostateczności podnosili cenę na ten chleb, na inne produkty, które musimy kupować.
Panie ministrze, dzisiaj też Sejm zajmie się wnioskiem o wotum nieufności dla pana ministra Grzegorza Pudy, ministra rolnictwa. Pana następcy, no może trochę niezręcznie komentować to, co dotyczy następcy, ale te kwestie myślę, że warto poruszyć. No, większość parlamentarna wiadomo, po czyjej stronie jest, są zapowiedzi też.
Więc ja rzeczywiście jestem w sytuacji niezręcznej, bo nie jest to przyjęte komentowanie. Problem polega na tym, że minister, który no, przede wszystkim mnie opinia rolników interesuje, no nie jest dobrze oceniany. Tego typu odwołania w Sejmie, wnioski o wotum nieufności są wnioskami politycznymi i każdy, kto jest związany z partią rządzącą, ja również chyba mogę mieć wątpliwości, będę głosował, żeby minister się utrzymał na stanowisku, bo nie opozycja będzie dyktowała, kogo odwoływać. Natomiast dla mnie nie jest specjalnie istotne, kto personalnie, czy to jest pan Puda, czy to ktokolwiek inny, pełni funkcję ministra. To jest trudny resort, trudne stanowisko i wiem, co mówię. Chodzi o to, żeby realizować pewną politykę, która jest dla rolnictwa korzystna. Tę politykę, która realizowana przeze mnie dała PiS-owi wygrane wybory, zarówno parlamentarne, jak i prezydenckie, i odejście od tej polityki. I mogę wskazać wiele działań, bo nie tylko holding, nie tylko ten port, gospodarowanie wodą, retencja, łatwość zatrzymywania wody w systemach melioracyjnych, stawy bez pozwoleń i tak dalej, ubezpieczenia w rolnictwie. To wszystko zostało w Ministerstwie Rolnictwa po moim odejściu wstrzymane. Mówię to ze smutkiem i przykrością. To nie jest problem osoby. Pewnie minister powinien się znać na obszarze, którym zawiaduje, zarządzał. Powinien rozumieć rolników, powinien się z nimi utożsamiać, powinien no, być ich obrońcą, ich patronem, ich jakimś sprzymierzeńcem. To zresztą dotyczy również komisarza w Brukseli, który zamiast troszczyć się o panią Spurek, o obrońców zwierząt, o pseudoekologów, interesów rolników powinien bronić. A takiego rozjechania się opinii między rolnikami z Europy, nie tylko z Polski, a Komisją Europejską i komisarzem, ja chociaż znałem 7 komisarzy przez moje życie, to muszę powiedzieć, że ja takiej różnicy, takiej rozjechania się opinii jeszcze nie spotkałem. Przekonanie rolników, że komisarz będzie bronił pieski, kotki, walczył o przyrodę, z całym szacunkiem dla przyrody, ale nie wolno z niej tworzyć bożka nowego, nowej religii, a to w tej chwili to powstaje, to jest zmiana aksjologii europejskiej, a rolnicy są przerażeni tym, co ten tak zwany Zielony Ład i polityka lewicy europejskiej pana Timmermansa et consortes im tutaj oferuje.
Panie ministrze, bardzo dziękuję na ten moment. Będziemy oczywiście do tematu powracali. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Wzajemnie z Panem Bogiem. Pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, był naszym gościem.